Szczęść Boże. Styczniowe spotkanie z Kościołem Prawosławnym zostało zrealizowane w słupskim studiu Radia Koszalin przy mikrofonie ksiądz Mariusz Synak. Dzisiejszy program to obiecana jeszcze w grudniu pierwsza część cyklu, w którym chciałbym przedstawić wam, moi drodzy, historię nie tylko samej parafii prawosławnej w naszym mieście, ale też, co według mnie jest nie mniej istotne, także losy budynku zajmowanego dziś przez naszą wspólnotę. Mam na myśli obiekt sakralny w Słupsku, mieszczący się przy ulicy Zygmunta Krasińskiego. Skąd wziął się pomysł na zaprezentowanie akurat takiego materiału w naszym cyklu ekumenicznym? Otóż niedawno minęły organizowane w Słupsku Dni Kultury Chrześcijańskiej, które miały na celu przybliżenie mieszkańcom naszego miasta niektórych zagadnień wpisujących się w szeroko pojętą kulturę chrześcijańską. Miały na celu, ale czy choć trochę przybliżyły? Sądząc po frekwencji na spotkaniach organizowanych przez wspólnoty kościołów mniejszościowych, można śmiało powiedzieć, że na tym polu pracy przed nami co niemiara. Ale cóż, takie czasy. Kultura w ogóle, a już zwłaszcza chrześcijańska, nie cieszy się wzięciem tak zwanych szerokich rzesz, a szkoda. Dzisiejszy temat jest trudny z kilku powodów. Po pierwsze, do tej pory, mimo ponad 60-letniej historii parafii prawosławnej, leżał odłogiem. Praktycznie oznacza to narastające w ogromnym tempie trudności z dotarciem do świadków ówczesnych wydarzeń, których obejmuje naturalna zmiana pokoleniowa. Dla współczesnego badacza archiwalne fotografie przedstawiają w dużej mierze ludzi anonimowych. Trudno lub wręcz niemożliwe jest też ustalenie roku powstania zdjęcia. A to z kolei zmniejsza wartość poznawczą i tak nielicznych przecież dokumentów. Kolejnym utrudnieniem są pewne rozbieżności między zachowanymi dokumentami a rzeczywistością, będące wynikiem trudnych czasów powojennych. Mam tu na myśli na przykład wykazywaną ilość wiernych, czy opisy zdarzeń będące w dużej mierze subiektywnymi zapisami, mającymi zapewne wpływać na określone decyzje administracyjne. Po trzecie, obiekt, który dziś służy nam jako cerkiew parafialna, ma swoją znacznie dłuższą od naszej wspólnoty historię, która nie posiada żadnego, według mojego rozeznania, opracowania w języku polskim. I ten etap dziejów świątyni, czasy istnienia zboru tzw. wolnego, odłączonego kościoła ewangelicko-luterańskiego, posłuży za wstęp do historii parafii prawosławnej, będąc w moim zamiarze swoistym hołdem pod adresem pomysłodawców, twórców i budowniczych zajmowanych dziś przez naszą parafię obiektów i których z wdzięcznością wspominamy podczas każdej boskiej liturgii słowami budowniczych, twórców i ofiarodawców tego czcigodnego przybytku Bożego, niech Pan wspomni w królestwie swoim teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Na początek mały przerywnik muzyczny, a ponieważ znajdujemy się w okresie Bożego Narodzenia i kolędowania, wysłuchajmy kolędy ukraińskiej Nebo i Zemla w wykonaniu Capella Musicae Antiqui Orientalis pod dyrekcją Romualda Twardowskiego. Historia powstania świątyni jest dość nietypowa. Na skutek kryzysu, jaki dawał się zauważyć od początku XIX wieku w kościele ewangelicko-augsburskim na Pomorzu, doszło do rozłamu wśród wiernych. Według informacji podanej listownie przez jednego z członków zboru przy ówczesnym Poetensteig, wiązało się to z upadkiem po 1800 roku kościoła ewangelickiego na omawianych terenach. Z ambon, jak opisuje autor listu, zupełnie otwarcie negowano zmartwychwstanie Chrystusa. Informacją w podobnym tonie dzieli się w swych wspomnieniach inny parafianin wymienionej wspólnoty Joachim Schwarz. Pisze tak. Zbór ten wspomina nieżyjący już dziś doktor muzyki kościelnej, powstał w wyniku odnowy kościoła ewangelickiego. Wielu właścicieli ziemskich, arystokratów i szlachciców odwróciło się wówczas od oficjalnego zboru ewangelicko-reformowanego, ponieważ pastorzy jedynie zarządzali swoimi kościołami. Brakowało im jakiegokolwiek misjonarskiego ducha. Sprzeciwiła się temu w pierwszej kolejności pomorska szlachta, a w szczególności trzej bracia von Below, którzy wstąpili na drogę zwiastowania czystej biblijnej nauki Starego i Nowego Testamentu. Założona przez nich wspólnota Zeichow, dzisiejsze stawisko, część wsi Pieńkowo, gmina Postomino, uzyskała samodzielność w roku 1822. Na początku bracia von Below podjęli próbę znalezienia duchownych do obsługi zborów, co jednak mimo długich starań zakończyło się niepowodzeniem. Działalnością Belowów zainteresował się osobiście król Fryderyk Wilhelm III. Sprawa była na tyle poważna, że rozważano wysłanie do Zeichow wojska i poddanie braci Belowów przymusowemu leczeniu psychiatrycznemu. Powołana przez króla specjalna komisja nie doszukała się jednak żadnych wykroczeń obyczajowych i orzekła, że ruch ten jest teologicznie czysty, a jego owoce w życiu osobistym uczestników są godne uznania. W wielu miejscowościach tworzyły się, kierowane przez świeckich kaznodziejów, wspólnoty modlitewne i koła godzin biblijnych, które rozpowszechniły się od Gdańska po Berlin. Początkowo nabożeństwa odbywały się w większych salach zebrań, ale z chwilą, gdy te stawały się za małe, budowano kościoły w różnych miejscowościach. Koszty budowy ponosili sami członkowie zborów. Główną siedzibą ruchu odnowy stał się Słupsk. Także tutaj sala zborowa stawała się za ciasna. W spisanej niemieckojęzycznej historii zboru znajdujemy informację o tym, że w listopadzie 1897 roku podjęto decyzję o budowie nowego Domu Bożego. Stosowną działkę znaleziono na Poetenstrasse, czyli dzisiejszej Krasińskiego. Odkupiono ją od państwa Welce i już 4 marca 1898 roku w imię Trójjedynego Boga położono kamień węgielny. Mimo panujących mrozów i niepogody, prace nie były wstrzymywane i już po 3 miesiącach, w Dzień Świętej Trójcy, który wypadł wówczas 5 czerwca, miało miejsce uroczyste poświęcenie świątyni. W Księdze Wieczystej zapisano nieruchomość jako należącą do Separatierte Kirchengemeinde, ale z siedzibą w, uwaga, Kokzajendorf, dzisiejszy Radosław Sławieński. Dokument władz polskich z września 1947 roku, z którego pochodzi niniejsza informacja, wymienia prócz kaplicy również budynek mieszkalny jako nieruchomość stanowiącą do roku 1944 własność, cytuję, kościoła luterskiego. O trudnościach w znalezieniu działki w centrum miasta nie świadczy fakt bardzo nietypowego położenia naszej świątyni. Kościół jest praktycznie wciśnięty między budynki pochodzące mniej więcej z tego samego okresu. Mało tego, dziś z perspektywy czasu możemy ocenić, że zbór borykał się z dużymi problemami finansowymi. Przemawiają za tym zarówno prostota planu, jak i niewysoka jakość wykonania i użytych materiałów budowlanych, z trudem mogąca służyć za wzór typowej, przysłowiowej, niemieckiej solidności. Ciekawą informację znajdujemy na tytułowym liście książki opisującej dzieje zboru przy Poetensteig. Sporządził ją człowiek z inicjatywy, którego pojawił się w Niemczech przedruk tej pozycji, dobrze znany we współczesnym Słupsku ewangelicki muzyk kościelny Joachim Schwarz. Otóż Schwarz, mieszkający w bezpośrednim sąsiedztwie zboru, własnoręcznie naniósł prócz szkicu miejsca swego zamieszkania, a było to Poetensteig 16, dokładnie naprzeciw parafii, to jest dzisiejsza ulica Krasińskiego 16 i kilku dokładnych dat, daty swych urodzin, chrztu i konfirmacji, również dwie inne daty, niezmiernie dla nas ważne. Pierwsza z nich to dzień 7 marca 1945 roku, kiedy opuścił swoje mieszkanie przy parafii, jak większość sąsiadów, a więc niechybnie i rodzina pastora z naprzeciwka, oraz 8 lipca tegoż roku, kiedy w ogóle opuścił Słupsk. Joachim, jak i jego rodzice, Max i Marta, należeli do wspomnianego zboru, mieszkali po sąsiedzku. Ochrzczony zostałem, wspomina Schwarz, na początku lutego w ówczesnym zborze ewangelicko-luterańsko-separatystycznym, do którego należeli moi rodzice. Mało tego, Joachim już od 12 roku życia grywał tam na organach. Kościół po przejęciu miasta najpierw przez radziecką komendanturę, a potem przez polską administrację był najprawdopodobniej zamknięty, co mogłaby potwierdzać uwaga Schwarza o ostatniej jego wizycie w swoim kościółku. Zdecydowałem się wędrować na zachód. Przedtem odwiedziłem razem z moim przyjacielem mały kościół przy ulicy Krasińskiego. Był otwarty. Na ławkach leżały walizki i tobołki. Tutaj, tak przypuszczaliśmy, ludzie znaleźli schronienie, a potem uciekli na łeb na szyję przed Armią Czerwoną, a więc tu mała uwaga, tobołki pochodziły prawdopodobnie sprzed 8 marca i w takim stanie pozostały do wizyty Joachima na początku lipca 1945, bowiem autor wspomnień chyba nieprzypadkowo podkreślił fakt otwarcia kościoła. Pisze dalej Schwarz. Weszliśmy na chór. Małe organy, na których często grałem, były jeszcze sprawne. Zagrałem chorał Dziękujcie wszyscy Bogu. Tym pożegnałem się z małym kościółkiem. Jak zauważa badacz dziejów pomorskiego ewangelicyzmu, słupski historyk Jan Wild, pod adresem którego pragnę skierować słowa podziękowania za pomoc w zgromadzeniu materiałów dotyczących historii zboru, rok 1945 przeniósł praktyczny koniec działania kościoła ewangelickiego w jego dawnych strukturach na terenie Słupska. Dotychczasowe parafie zostały pozbawione swoich świątyń i innych posiadanych obiektów. Duchowni w zdecydowanej większości opuścili miasto przed zajęciem przez Rosjan lub zostali aresztowani przez NKWD. Zatem marcowa data może symbolicznie wyznaczać definitywny koniec istnienia odłączonego zboru, tzw. Wolnego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, istniejącego przy Domu Bożym wzniesionym w 1898 roku. Pierwsze oficjalne pismo dotyczące parafii prawosławnej w Słupsku pochodzi z 24 maja 1947 roku. Jest to zaświadczenie potwierdzające utworzenie na mocy decyzji arcybiskupa warszawskiego i metropolity Polski Dionizego z dnia 23 maja parafii prawosławnej w Słupsku ówczesnego województwa szczecińskiego. Podobną treść zawiera pismo adresowane do Ministerstwa Ziem Odzyskanych w Warszawie, w którym kancelaria metropolii, czyli tzw. konsystorz, uprzejmie komunikuje o zaistniałym fakcie erygowania słupskiej parafii. Oba dokumenty wskazują na osobę księdza Piotra Weremczuka jako na proboszcza parafii, nie precyzują natomiast, co jest niezmiernie ciekawe, wezwania, pod którym została powołana nowa placówka. Ale przytoczone powyżej dokumenty są wbrew pozorom tylko pewnym zwieńczeniem, a nie początkiem istnienia słupskiej wspólnoty prawosławnej. W piśmie skierowanym do Departamentu Administracji Publicznej przy Ministerstwie Ziem Odzyskanych z dnia 25 września 1947 roku czytamy, iż, cytuję, według informacji starostwa wymieniona kaplica wraz z domem mieszkalnym pismem Zarządu Miejskiego z dnia 8 maja została przekazana pod dozór księdzu Weremczukowi Piotrowi, proboszczowi parafii prawosławnej w Słupsku. Warto podkreślić, że przekazanie odbyło się 2 tygodnie przed oficjalnym erygowaniem parafii. Przekazano 8 maja, natomiast parafię powołano 23 maja. W sprawozdaniu rocznym za rok 54 autorstwa księdza Weremczuka znajdujemy dodatkową informację o przybyciu duchownego na Pomorze. Pisze tak. Do Słupska zostałem oddelegowany 30 grudnia 1946 roku. W rozmowach z najstarszymi parafianami przeprowadzonych pod koniec lat 90., m.in. Wacławem Malinowskim i Lubą Leszkiewicz, którzy przybyli do miasta w 1945, udało się odtworzyć następującą kolejność wydarzeń. Zaraz po zakończeniu wojny ludność wyznania prawosławnego pod przewodnictwem późniejszej wieloletniej starościny i przewodniczącej Rady Parafialnej Anny Malinowskiej, mamy Wacława, zajęła kościół przy ulicy ówczesnej Poetów 5, nie dopuszczając do jego rozgrabienia. Ale mogło się to stać chyba dopiero po przekazaniu władzy nad miastem stronie polskiej, ponieważ Schwarz wspomina, kiedy Polacy przejęli miasto, budynki ówczesnych ewangelickich kościołów zostały zajęte i przekazane polskim kościołom katolickim. Ten natomiast fakt, przejęcie władzy nad miastem przez polską administrację, nastąpił w miesiącach letnich 1945 roku. Można z dużym prawdopodobieństwem przypuścić, że nasi parafianie po cichu przejęli obiekt zaraz po tym, gdy pożegnał się z nim Schwarz, czyli po 7 lipca 1945 roku. Jednocześnie w sposób bardzo prowizoryczny adaptowano kościół dla potrzeb liturgii prawosławnej. Wzniesiono bardzo skromny ikonostas, ustawiono pulpity, zawieszono przechowywane w domach ikony. Mogłaby to potwierdzać fotografia przedstawiająca surowe wnętrze kościoła z bardzo skromnym wyposażeniem, ale już z prowizorycznym ikonostasem i kilkoma wiszącymi na ścianach ikonami. Na rewersie zdjęcia widnieje napis w języku rosyjskim. Zdjęcie wykonano w roku 1945. Wówczas cerkiew była poświęcona świętemu Mikołajowi. Za prawdziwością tych słów przemawia dodatkowo fakt, iż w miejscu, które tradycyjnie zajmuje ikona patrona świątyni, a więc z prawej strony prawych drzwi diakońskich, znajduje się ikona arcybiskupa mirlicyjskiej świętego Mikołaja. Oficjalne erygowanie samorzutnie zorganizowanej wspólnoty mogło być więc już tylko jej zalegalizowaniem. Kiedy natomiast i w jakich okolicznościach parafia otrzymała za patronów dzisiejszych świętych, apostołów Piotra i Pawła, pozostaje do dziś zagadką. Kim byli ludzie tworzący słupską parafię? Ze wspomnień najstarszych parafian wynika, iż byli to powracający z frontu żołnierze wyznania prawosławnego, wyzwoleni pracownicy przymusowi, niegdysiejsi jeńcy wojenni, w końcu ci, którzy szukali na Nowym Zachodzie zagubionych krewnych lub po prostu lepszej przyszłości. Liczbę takich osób na terenie objętym opieką duszpasterską utworzonej 7 maja 1946 roku administratury dla parafii prawosławnych na ziemiach odzyskanych na podstawie zachowanych archiwaliów można określić na 2-3 tysiące osób. Dodatkowo cytowane już pismo z roku 1947 adresowane do Ministerstwa Ziem Odzyskanych zawiera jeszcze jedną informację. Wymienia ilość wiernych. Miasto Słupsk na 3100 mieszkańców posiada 100 wyznawców kościoła prawosławnego, w powiecie 100 osób. Kolejną wskazówkę znajdujemy w piśmie z dnia 29 maja 1947 roku, sporządzonym w warszawskim konsystorzu duchownym i skierowanym do wspomnianego Ministerstwa Ziemi Odzyskanych. Informując o utworzeniu placówki w Słupsku, konsystorz precyzuje, parafia ma swoim zadaniem obsługiwanie potrzeb religijnych polskiej ludności wyznania prawosławnego, przeważnie repatriantów ze wschodu, zamieszkałej w Słupsku i na terenie powiatu słupskiego. Pierwszy proboszcz parafii w sprawozdaniu za rok 53 opisuje ówczesny skład parafii następująco. Centrum parafii to miasto Słupsk, w którym zamieszkują prawosławni przeważnie z Polesia, Wołynia i Wileńszczyzny. Prócz tego w niewielkiej liczbie przesiedleńcy z Chełmszczyzny rozrzuceni na terenie parafii. Rozpoczynająca działalność młoda parafia borykała się z wieloma problemami. Podstawowym utrudnieniem było rozproszenie wiernych, którzy zamieszkiwali w powiatach słupskim, miasteckim, sławieńskim oraz Koszalinie i okolicach. Wynikało to nie tylko z braku jakiejkolwiek innej parafii w sąsiedztwie, ale wypływało również w dużej mierze z polityki władz, starających się rozproszyć grupy przesiedleńców z akcji Wisła, przebywających na teren parafii po lipcu 1947 roku. Opisywana sytuacja utrzymywała się do roku 1954, kiedy erygowano samodzielną parafię w Koszalinie, która przejęła pod swoją opiekę dużą część dotychczasowych parafian słupskiej cerkwi, rozrzuconych na zachód od miasta. Taki stan rzeczy komplikował regularne życie religijne, dlatego na obecność w większości swych parafian proboszcz mógł liczyć, jak sam opisywał w sprawozdaniach za lata 50., cytuję, wyłącznie na święto Paschy i chrzest pański. Również dotarcie do rozproszonych wiernych było dla duchownego nie lada kłopotem. Dodatkowym wysiłkiem dla kapłana była opieka nad cerkwią w oddalonym o 86 km Drzonowie i 55 km Bytowie. Dla celebracji boskiej liturgii niezbędne są w cerkwi dwie podstawowe rzeczy. Pierwsza z nich to tak zwany antymins, czyli jedwabny lub lniany płat materiału przedstawiający scenę zdjęcia Jezusa z krzyża i dedykowany do konkretnej świątyni przez konkretnego podpisanego na antymisie hierarchę. Słupska cerkiew do dziś korzysta z zabytkowego już antyminsu podpisanego w dniu 13 listopada 1927 roku przez biskupa grodnińskiego i nowogródzkiego Aleksego i przeznaczonego dla celebracji boskiej liturgii w, o dziwo, warunkach niezwiązanych z konkretną cerkwią, a więc na przykład polowych. Prawdopodobnie antymins został przywieziony przez księdza Weremczuka na przełomie lat 46-47, ponieważ możliwość przekazania go przez świeckich jest bardzo mało prawdopodobna. Drugą niezbędną rzeczą jest komplet utensyliów eucharystycznych, m.in. kielich, patena, łyżeczka do udzielania świętej komunii wiernym. Z protokołu posiedzenia Rady Parafialnej z października 1954 roku dowiadujemy się, że komplet naczyń liturgicznych był prywatną własnością księdza Weremczuka. I dopiero na wniosek proboszcza zaplanowano, cytuję, ogłosić z ambony i powołać wiernych o złożenie swoich ofiar na zakup naczyń liturgicznych na tace i dołożyć starań, aby takowe zostały nabyte na święta Bożego Narodzenia. Fakt kupna wspomnianego kompletu potwierdza sprawozdanie roczne za rok 54. Praca duszpasterska z pewnością była niełatwa. Wydatną pomoc okazywała Rada Parafialna, której pierwszą przewodniczącą od roku 1947 została wspomniana już Anna Malinowska. Do roku 1957 oprócz wspomnianej starościny w skład Rady kilku kolejnych kadencji wchodziły w różnym charakterze następujące osoby: Helena Werchoła, Bazylii Sawicz, Anna Rodziewicz, Bazylii Sereda. Pierwszą posługą duszpasterską w nowej parafii okazał się w dniu 27 lipca 1947 roku chrzest dziecka płci żeńskiej, urodzonego 1 lipca w Słupsku. Kolejnym sakramentem był sakrament małżeństwa, udzielony w dniu 31 sierpnia 1947 roku młodej parze, z której narzeczona pochodziła z Brześcia nad Bugiem, pan młody natomiast okazał się rodem z Homla. W roku 1947 udzielono dwóch chrztów, w roku 1948 ochrzczono już 12 dzieci, z czego 7 nieślubnych. W roku sprawozdawczym 54 spowiadało się 290 osób, choć liczbę wszystkich wiernych ksiądz Weremczuk oceniał na około 800 osób. Na lekcje religii we wspomnianym roku uczestniczało nieregularnie 8 osób, rok później, w roku 55, już tylko 3. Lekcje religii odbywały się w języku polskim. Lata 50. to czas intensywnego wyposażania cerkwi w utensylia i sprzęty, mające zapewnić celebrowanie nabożeństw i wygląd świątyni zgodny z prawosławną tradycją. O nabyciu kompletu liturgicznego już wspomniałem, natomiast rok 1954 wniósł kolejne zmiany. Choć w dorocznych opisach cerkiew nie wymagała remontu kapitalnego, to koniecznością stała się naprawa dachu. Zwlekano z nią do czasu zgromadzenia funduszy, na które złożyły się ofiary dobrowolne i skromne zasoby kasy parafii. I dopiero w 1954 roku dokonano przekładki dachówki, zamontowano nowe obróbki dachowe, pomalowano sklepienie cerkwi, drewnianą konstrukcję chóru, ikonostas, drzwi i pobielono ściany. W rok później, w 1955 roku, parafia wzbogaciła się o grobnicę z wiekiem, komplet szat liturgicznych i zestaw nakryć ołtarza, ofiarnika i pulpitów pod ikony. Ilość spowiedników pozostała praktycznie na poziomie z roku poprzedniego, wyniosła 273 osoby. To, że ilość wiernych przystępujących do sakramentu spowiedzi utrzymywała się na stałym poziomie, potwierdza opinię księdza Weremczuka o słabej aktywności religijnej wiernych zamieszkałych w dużej odległości od Słupska. Przypomnijmy, że w roku 1954 powstała parafia w Koszalinie, która przejęła część dotychczasowych wiernych, a mimo to ilość ludzi przystępujących do spowiedzi nie spadła. Protokół z posiedzenia Rady Parafialnej z maja 1956 roku zawiera jedną niezmiernie cenną informację. Zacytujmy ten fragment w całości. Z powodu tego, iż w bieżącym roku, to jest 1956, święto świętych apostołów Piotra i Pawła przypada według nowego stylu przed Niedzielą Wszystkich Świętych, Rada Parafialna postanawia w bieżącym roku święto parafialne przesunąć na dzień 12 lipca, to jest według starego stylu, i na ten dzień zaprosić sąsiednich proboszczów. Wynika z tego, że parafia co najmniej do roku 1956 kierowała się nowym stylem. Zmiana stylu na tzw. stary musiała nastąpić z kolei przed rokiem 1981, ponieważ duchowny kierujący od tego roku parafią, ksiądz Jerzy Charytoniuk, oświadczył w bezpośredniej rozmowie, iż od początków jego pobytu w Słupsku parafia kierowała się już starym, tzw. juliańskim stylem. Notatka z roku 1956 była dla księdza Jerzego dużym zaskoczeniem, podobnie zresztą jak dla dzisiejszych parafian. Końcówka lat 50. to dalsze uzupełnienie wystroju cerkwi. Tym razem zmniejszyła się ilość poniemieckich ławek, bo były dwie sztuki. Ale uwaga, mimo iż zniknęły z księgi inwentarzowej, to de facto w świątyni pozostały. Wykonano z nich podstawę do wizerunku Golgoty, to jest ukrzyżowanego Jezusa. Rok 60. nie różni się wiele od lat poprzednich. Na religię nieregularnie uczęszczały 4 osoby, do spowiedzi przystąpiło w sumie 217 osób. Do roku 1961 powoli uzupełniano zasoby parafialne. Wzrosła ilość ksiąg liturgicznych, zwiększono o kilka kompletów zasoby szat liturgicznych, częściowo uporządkowano posesje. Rok 1961 okazał się rokiem bogatym w wydarzenia. Ksiądz Piotr Weremczuk, założyciel, pierwszy proboszcz parafii, dziekan okręgu koszalińskiego, w związku z przeniesieniem do diecezji warszawsko-bielskiej, przekazał w dniu 10 lipca 1961 roku powierzone jego opiece mienie cerkiewne Radzie Parafialnej. Nowy proboszcz przybył do Słupska w sierpniu tego roku. Był nim ksiądz Dymitr Dorożkiewicz, dotychczasowy proboszcz parafii w Koszalinie. Ale o tych czasach już na raz następny. Na zakończenie jeszcze jedna kolęda. Bóg Prydwiecznej. A ja żegnam się z wami, moi drodzy słuchacze, do usłyszenia w następnej audycji. Z Panem Bogiem, ksiądz Mariusz Synak, Kościół Prawosławny, Słupsk.